to czytanie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka. Audycja Karoliny Gaweł. Media być może nie zawsze są skuteczne, mówiąc ludziom, jak mają myśleć, ale oszałamiająco skuteczne w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, o czym mają myśleć. Każdy z nas zgodzi się z tym, że media jednak mają ogromny wpływ na nas jako społeczeństwo. Jest również środowisko takie jak media społecznościowe, które mogą stać się również przestrzenią, by promować czytelnictwo. Powszechnie uważa się, że jest to taka przestrzeń trochę zagrażająca rzeczywistości, natomiast czy można ją odbierać tylko w negatywny sposób? Z moim dzisiejszym rozmówcą mam nadzieję, że uda mi się przedstawić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty właśnie tej wirtualnej rzeczywistości w kontekście czytelnictwa, o upodobaniach czytelniczych, a także o studiowaniu filologii polskiej, więc zapraszam do słuchania. W pierwszej kolejności prosiłabym, żeby powiedział Pan kilka słów o sobie.
Nazywam się Krzysztof Łużyński i jestem redaktorem naczelnym Latarnika Kaliskiego, czyli portalu nowego w okolicy. Tutaj jest to portal regionalny, lokalny, publicystyczno-informacyjny. Portal, który też generalnie dopiero od 2 miesięcy jest na rynku, więc taka powiedzmy świeżynka. Dodatkowo jestem związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentem tego wydziału i współpracuję też z tym wydziałem na co dzień, prowadząc zajęcia związane z mediami, jak również dbając o media społecznościowe tegoż też wydziału. W związku z tym, że jestem grafikiem i zajmuję się mediami, współpracuję też z wieloma fundacjami, organizacjami i innymi firmami, które tego typu rzeczy potrzebują.
Audycja o książkach, więc nie mogłoby nie paść to pytanie, czy lubi pan czytać książki?
Myślę, że w tym momencie, gdybym powiedział, że nie lubię czytać książek, to trochę strzeliłbym sobie, mówiąc krótko, w kolano, ponieważ jestem absolwentem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na kierunku Filologia Polska, więc większość moich wykładowców, którzy prowadzili zajęcia ze mną, gdybym powiedział, że nie lubię czytać książek, no mówiąc krótko, nie przebolałaby tego. Natomiast przyznając się szczerze, lubię czytać książki, choć przyznam też, że w ostatnim czasie tego właśnie też czasu na czytanie książek nie mam zbyt wiele, więc wstyd się być może przyznać, ale w ostatnim czasie brakuje czasu na lekturę.
A jak w ogóle zaczęła się pańska przygoda z książkami?
Znaczy myślę, że przygoda z książkami rozpoczęła się gdzieś powiedzmy w szkole średniej. Zanim poszedłem do szkoły średniej, czyli do 3. liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu, raczej z książkami miałem tyle wspólnego, co większość uczniów na co dzień, czyli było to w formie lektur. Później również były to lektury i dołączając do tej szkoły średniej, polonistyka sama w sobie, czy generalnie humanistyka, bo też na takim profilu byłem, nie była jakąś taką dziedziną wiodącą dla mnie bezpośrednio. Dziedzin, w których ewentualnie mógłbym się odnaleźć, było kilka. W samej też polonistyce, na którą się de facto później zdecydowałem, no na początku nie odnajdywałem się jakoś zbytnio, ale nasza wychowawczyni, jednocześnie polonistka, w ten sposób przygotowywała nas na co dzień, że gdzieś ta miłość powiedzmy do lektur, czy te lektury same w sobie przychodziły chętniej. Więc w tamtym czasie rozwijałem się powiedzmy polonistycznie i mimo, że na początku, tak jak wspominałem, tej pasji jakiejś takiej do lektur samych w sobie nie było, no to zaczynała się ona rozwijać i w związku z tym też później rozwijał się sposób pisania, wypowiadania się, tego typu rzeczy. Gdzieś powiedzmy pod koniec drugiej klasy szkoły średniej, czy już w 3. klasie szkoły średniej, no ta pasja była na tyle rozwinięta, że potem chciałem kontynuować swoje działania właśnie w takiej przestrzeni, powiedzmy, humanistycznej, kontynuując właśnie na filologii polskiej tutaj w Kaliszu.
Bycie filologiem polskim trochę kojarzy się właśnie z tym natłokiem pozycji książkowych i mogłoby się wydawać, że taki natłok obowiązków czytelniczych może prowadzić do takiej niechęci do sięgania po książki, zabicia tej książkowej miłości, tego zamiłowania. Czy tak samo było w pana przypadku?
No myślę, że jest tak trochę i przyznam tutaj rację. Tym bardziej, że na filologii polskiej, którą studiowałem, czy tu w Kaliszu, czy generalnie w ogóle, zaczyna się zazwyczaj od historii literatury związanej z literaturą staropolską, czyli, no mówiąc krótko, taką literaturą, która nie jest zbyt na czasie i większość studentów, zazwyczaj dołączając do takiej polonistycznej gałęzi tutaj studiowania, przeraża po prostu ta epoka i te treści, które tam są prezentowane. I chociaż mimo tego, że one są ponadczasowe, w większości przejawiają się również w lekturach czy tekstach późniejszych, no to samo to słowo chyba literatura staropolska przeraża. I generalnie później, oczywiście kolejne epoki, kolejne zajęcia związane z kolejnymi epokami, lektury, które są tam prezentowane, nie zawsze przypadają do gustu studentom, mnie też nie zawsze przypadały do gustu, zresztą tak jak wspominałem o szkole średniej, tam też nie wszystkie lektury mi przypadały do gustu, ale ta pasja się rozwijała w sensie takiego samego po prostu czytelnictwa, czyli zachęcenia do czytelnictwa, zachęcenia do tego, że jeżeli na przykład nie te lektury mi odpowiadają, to być może są jakieś inne, do poszukiwania czegoś takiego. I myślę, że to też trochę o to chodzi, bo student jednak poznaje daną literaturę, poznaje autorów, ale tak naprawdę studiowanie polegałoby też na tym, że to on sam chce odkrywać dane lektury, dane pozycje i znajdować tą drogę literacką, czy tą drogę czytelniczą, którą on sam lubi.
Ulubiona epoka literacka to?
Wydaje mi się, że w związku z tym, że lubię rzeczy takie bardziej oderwane od rzeczywistości, to bym powiedział, że prawdopodobnie romantyzm. Na pewno rzeczy pokroju biografii, na przykład, czy autobiografii, jakieś takie bliższe codzienności, czy pozytywizm na przykład, no nie są mi raczej bliskie. Ja wolę czytać raczej o rzeczach, które się nie dzieją na co dzień, bo no zwłaszcza teraz jest to okres taki, gdzie rzeczy na co dzień mam raczej przesyt, więc jeżeli siadałbym do lektury, to raczej bym wziął do ręki coś, co pozwoli mi, mówiąc krótko i jakoś tak trochę poetycko, odpłynąć.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że w związku z pana zawodem nie trzeba sięgać po książki. Czy faktycznie tak jest?
To znaczy w związku z zawodem, powiedzmy, redaktora, czy pracując generalnie w ogóle w redakcji, wydaje mi się, że i tak trzeba sięgać po książki. Książki na pewno związane z mediami w ogóle, no bo jest to też zawód, powiedzmy, taki jak na przykład mamy lekarzy, gdzie mimo tego, że ktoś jest wyedukowany, no to w związku z postępem medycyny, postępem niestety chorób różnego typu, trzeba być po prostu na bieżąco. I podobnie jest na przykład z mediami. Z mediami też trzeba być na bieżąco. Na bieżąco najbardziej są prawdopodobnie najmłodsi, bo to oni siedzą, mówiąc krótko i kolokwialnie, przed komputerami. W mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i jeszcze wielu pewnie innych miejscach, gdzie mogą śledzić swoich znajomych. I z tymi mediami na bieżąco trzeba być. Lektura taka, powiedzmy, związana z profesją, jak najbardziej tak. Natomiast pracując w redakcji, trzeba być, w zależności od tego, jaka to jest redakcja oczywiście, ale trzeba być też na bieżąco z wydarzeniami, które się dzieją dookoła. A nie ukrywając tutaj, redaktor nie zawsze zna się na każdej dziedzinie, o której chciałby napisać, czy o której chciałby mówić. Nawet jeżeli się zna, to warto czasem po prostu odświeżyć sobie pewne tematy, wrócić do jakichś tematów i jeżeli na przykład piszemy o naszym mieście, regionie, warto po prostu publikacje śledzić, tym bardziej, że te publikacje na bieżąco też się tworzą, więc zawsze coś nowego warto przeczytać i nie wiem, czy jest taki zawód, w którym lektur można nie przyswajać. Wydaje mi się, że w większości tak jest w przypadku mediów czy redakcji.
Temat mediów społecznościowych. Właściwie tak powszechnie mówi się, że jest to raczej zagrożenie współczesności, że świat trochę przenosi się do tej przestrzeni wirtualnej. Ale czy na przykład to też nie jest taka przestrzeń, gdzie można promować czytelnictwo? Czy ma ona tylko takie negatywne aspekty, czy pozytywnych również?
Znaczy, wydaje mi się, że idąc pod prąd tego typu działaniom, będzie bardzo ciężko przekonać już na tym etapie teraz młodzież czy dzieci do tego, że lektura sama w sobie czy czytelnictwo jest czymś dobrym, bo jeżeli dookoła one spotykają tego typu portale społecznościowe, na tych portalach się udzielają, spotykają, rozmawiają i tak dalej, no to nie będziemy raczej w 100% w stanie przekonać ich do tego. Więc lepszym rozwiązaniem jest po prostu dostosować się do tego, tłumaczyć to, niż w sposób taki bezpośredni na przykład zakazywać czy mówić, bo to też tego się tyczy, że na przykład lektura elektroniczna jest czymś złym. Jeżeli dziecko będzie chciało czytać lekturę elektroniczną czy e-booki na przykład, to lepszym rozwiązaniem będzie po prostu zaakceptowanie tego, czy ewentualnie jakieś takie delikatne przekonywanie być może do lektury takiej fizycznej, takiej namacalnej. Natomiast na pewno nie zakazywanie tego, z racji tego, że po prostu może to zabrzmi do końca poprawnie, ale lepiej, że czyta w jakikolwiek sposób, niż nie czyta w żaden sposób. A czytelnictwo w Polsce, jak wiemy, jak szeroko jest to rozpropagowane, no nie ma się zbyt dobrze, ale mam nadzieję, że właśnie też przez lekturę elektroniczną się to być może zmieni. Może przekonają się młodzi ludzie do tego, że warto czytać.
Przypuszczam, że nie ma pan zbyt wiele czasu, ale jeżeli znajdzie się taka wolna chwila, to po jakie książki, konkretne pozycje na przykład, czy konkretni twórcy, po jakich pan sięga?
bo już o tym, że jest to raczej fantastyka i tego typu tematy wiemy, ale czy jest jakiś autor, który tak konkretnie, wybitnie się zapisał w pana sercu?
Dobrze, poetycko zabrzmiało ponownie i tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, na pewno fantastyka będzie mi bliższa pod różnymi postaciami, bo też fantastyka pewnie ma swoje, na pewno ma swoje różne rozgałęzienia. Ja generalnie, personalnie najbardziej lubię tematyki takie, powiedzmy, utopijne, dystopijne, takie, gdzie mamy do czynienia na przykład z jakimś kataklizmem, katastrofą i ludzie po prostu są wystawieni na daną próbę i w trakcie tej próby po prostu jesteśmy w stanie poznać ich emocje, uczucia, z którymi po prostu na co dzień by się nie borykali. Na przykład wtedy jesteśmy w stanie prawdziwą twarz, mówiąc też krótko, rozpoznać takiej osoby. Najbardziej do tego typu rzeczy mnie ciągnie. Z pozycji jakichś takich bezpośrednich, wydaje mi się, z czasów, powiedzmy, szkoły średniej, czy generalnie ze studiów, no to czymś takim byłaby lektura na pewno z romantyzmu. Nie bezpośrednio może taka, o jakiej mówię, ale na pewno jakoś taka pokrewna, właśnie wykraczająca poza świat taki realny. Dodatkowo może jakieś pozycje, powiedzmy, pokroju sklepów cynamonowych, Bruna Schulza, tego typu rzeczy. Z takich bliżej współczesnych, to wydaje mi się, że na przykład Welbeck, Neil Gaiman i Księga Cmentarna na przykład. Nie spoilerując też zbytnio, tematyka jest taka, powiedzmy, trochę z horroru, chociaż ten gatunek tam nie jest aż tak bardzo przejaskrawiony, więc to jest tak dodatkowo. Myślę, że dość ciekawa lektura też taka pokroju trochę właśnie sklepów cynamonowych, perspektywy tego, jak dziecko widzi świat i jak je poznaje. To są zupełnie inne bodźce, więc bardzo ciekawy tekst. Też możemy wrzucić do tego worka, tak mówiąc kolokwialnie, na przykład pozycję Raya Bradbury'ego. Dodam tylko, że moja biblioteczka pewnie się rozrasta, natomiast z pozycjami, które mogę odłożyć na półkę pod tytułem przeczytane, jest już gorzej, więc raczej w tej chwili jestem kolekcjonerem książek niż właściwym czytelnikiem.
Stwierdzenie brzmi bardzo znajomo, ale wydaje mi się, że to nie tylko nasz problem. Na pewno wiele osób z takim zjawiskiem się boryka. Ale czy są na przykład takie książki, po które pan wraca, które można czytać cały czas?
To znaczy, na ten moment chyba nie jestem w stanie wskazać takiej książki, do której chciałbym wrócić. Wiem, że na pewno bardzo podobało mi się i była to też część mojej pracy magisterskiej, Solaris Lema. Chciałbym prawdopodobnie do tego wrócić, natomiast w związku z tym, że pozycji, które są, powiedzmy, dla mnie nowe i które są jeszcze nieprzeczytane, jest wiele i nie mam na nie czasu, no to też do tych, które mógłbym przeczytać drugi raz, też nie mam czasu wrócić. Więc raczej chyba bym nie wracał. Jeżeli miałbym coś takiego wskazać, no to właśnie byłoby Solaris pewnie Lema, pewnie inne pozycje Lema. Natomiast nie planuję tego zrobić w tym momencie czy w najbliższym jakimś czasie, bo na półce też tych rzeczy trochę rośnie.
To teraz powiedzieliśmy o tych książkach bardziej hobbystycznych, ale na pewno wraca pan po te pozycje związane chociażby z byciem wykładowcą, z tematami medialnymi. One na pewno wracają.
To różnie z tym bywa. To znaczy, najczęściej pewnie wracam do poszczególnych jakichś artykułów, czy sobie przypominam pewne rzeczy związane z tym, o czym mówię na co dzień. Tych pozycji lekturowych jest trochę. Kanon lektur taki przygotowywany dla studentów jest raczej niezmienny. Większość wykładowców gdzieś po którymś przeczytaniu tego pewnie ma już to w małym palcu, natomiast mimo wszystko warto do czegoś takiego wrócić i taki kanon lektur też co jakiś czas sobie przyswajam, ale nie jest to jakoś na tyle często, by mówić o tym, że do tych lektur wracam.
A jaki wpływ na życie człowieka mają książki?
To znaczy, pewnie nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że na pewno rozbudzają wyobraźnię. Natomiast rozbudzają też wiele więcej rzeczy. Przede wszystkim pozwalają na to, by poprawniej się wysławiać, by poprawniej pisać i na pewno dają dużo większą bazę taką językową, powiedzmy, do wypowiadania się. Też jeżeli nawet bezpośrednio nie pamiętamy wszystkich sformułowań czy jakichś takich zamienników, jeżeli piszemy coś takiego, to jest nam łatwiej po prostu do tego wrócić. W dzisiejszym świecie, gdzie mamy cały czas dostęp do internetu i tak dalej, łatwo po prostu wpisać gdzieś w wyszukiwarkę jedno słowo, znaleźć 10 innych synonimów. Natomiast faktem ważniejszym jest to, że mamy świadomość, że takie słowo istnieje w ogóle, takie słowo, sformułowanie i ta elastyczność, tak to nazwijmy, językowa, no daje duże pole do popisu później przy różnego typu wypowiedziach, chociażby nawet właśnie w przypadku takiej audycji jak teraz, czy w wypowiadaniu się na piśmie, na przykład w jakiejś gazecie, w zależności od tego, gdzie dany student czy taka osoba będzie. A też studenci filologii polskiej, wydaje mi się, nie wiem na ile jest to stwierdzenie takie bardzo, powiedzmy, reklamowe, ale są dość elastyczni na rynku pracy, potrafią się dostosować do wielu dziedzin, do wielu problemów, z którymi się gdzieś tam zawodowo potem borykają. No myślę, że też właśnie przez to, że spotykają się z bardzo dużą gamą lektur samych w sobie, dużą ilością problemów omawianych na kartach tych lektur, na stronach danej publikacji na przykład. Przez to, że spotykają się z tak wieloma różnymi światami, mają jakiś taki, wydaje mi się, szerszy ogląd na to, jak sobie z danymi rzeczami poradzić po prostu.
Czyli warto jest zostać studentem filologii polskiej.
nie będę prawdopodobnie bardzo obiektywny.
Ani pan, ani ja, ale jednak chciałabym poznać pana opinię na ten temat.
Tak, tutaj podobnie pewnie jak z lekturami. Jeżeli powiedziałbym, że nie lubię czytać, to większość osób, które gdzieś mnie uczyła, pewnie stwierdziłaby, co oni w ogóle zrobili. Wydaje mi się, że warto, natomiast wydaje mi się, że też warto w sensie takim, powiedziałbym, nie na siłę. To znaczy, jeżeli faktycznie chciałoby się w tą ścieżkę iść, chciałoby się w tej ścieżce rozwijać pod kątem takim typowo literackim, czyli planujemy coś pisać, chociaż akurat rynek taki wydawniczy w Polsce jest ciężki i te publikacje, które są bestsellerami, często no, odbiegają od jakichś takich standardów, które mielibyśmy w głowie, mówiąc dobra lektura, po filologii polskiej zwłaszcza. Natomiast drugą taką ścieżką, która też istnieje, jest oczywiście ścieżka medialna, która, no nie reklamując zbytnio, też funkcjonuje tutaj w Kaliszu, właśnie na filologii polskiej. I o ile te ścieżki gdzieś tam, powiedzmy, literacka i dziennikarska czy medialna przenikają się i wydawałoby się, że świat taki literacki jest odrealniony bardziej, świat dziennikarski z drugiej strony jest taki bardziej namacalny, realny, to mimo wszystko taka literatura i generalnie dołączanie na przykład do filologii polskiej pomaga potem właśnie w wysławianiu się, którego nie ma na przykład, wydaje mi się, aż w takim stopniu na studiach typowo dziennikarskich, poprawnym mówieniu, pisaniu i tak dalej. Są to teoretycznie rzeczy błahe, natomiast na pewno procentują w tej pracy, czy w jakiejkolwiek innej, pewnie w dziennikarskiej czy literackiej bardziej niż w innych, ale mimo wszystko na innych ścieżkach zawodowych też pewnie te umiejętności można wykorzystać.
Czyta pan wiele tekstów. Stąd też nasuwa się takie pytanie, czy właśnie po tych tekstach, na przykład publicystycznych, informacyjnych, można wywnioskować, że ktoś czyta książki?
No myślę, że tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, osoby, które czytają książki, mają, co nie jest pewnie dziwne, dużo szerszy zasób słownictwa. I to też wydawałoby się takie banalne, proste i tak dalej. Natomiast dużo chętniej i łatwiej czyta się danemu odbiorcy tekst, w którym widzi się, że ta osoba przykłada jakąś wagę do słowa, jakim się posługuje. Czyli jeżeli nie ma na przykład powtórzeń, jakichś sformułowań, które kolidują ze sobą, jeżeli składnia na przykład jest poprawna, to widać to po prostu po samym tekście, że ta osoba, nawet jeżeli, tak jak wspomniałem wcześniej, sama w sobie nie wszystkie sformułowania, słowa z całego zasobu, który posiada, wykorzystuje od razu, to łatwiej jest do tego po prostu wrócić, przypomnieć sobie na przykład, zwłaszcza może mniej właśnie na żywo, ale zwłaszcza pisząc dany tekst, możemy przysiąść do tego, przemyśleć to na drugi dzień, znaleźć kilka nowych słów. Zupełnie ten tekst inaczej wygląda i naprawdę to widać.
Sądzi pan, że czytelnictwo w XXI wieku jest zagrożone?
Wydaje mi się, że nie jest zagrożone z racji chociażby takiej, że jak mamy na przykład zajęcia właśnie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym związane z mediami, to szeroko się mówi o tym, że badania wszelkiego rodzaju, czy generalnie historia mediów w ogóle, mówi o tym, że mimo tego, że powstawały kolejne typy mediów, czyli na przykład mamy prasę, mamy radio, kinematografię, może mniej taką powiedzmy stricte dziennikarską czy medialną, gdzie tam powiedzmy mamy redakcję dziennikarzy, ale mimo wszystko kinematografia też odegra znaczącą rolę. Mamy w końcu telewizję, mamy media interaktywne, mamy telewizję interaktywną. I mimo, że te media krok po kroku w historii mediów w ogóle powstawały, to żadne z tych mediów nie wyparło do końca tego poprzedniego. I wydaje mi się, że podobnie jest z czytelnictwem. O ile czytelnictwo samo w sobie ewoluuje w jakiś sposób, zmienia się, to nigdy nie zostanie raczej wyparte. I tak jak obserwujemy na przykład w literaturze, do której pewnie najłatwiej mi wracać, przyszłości jakiejś takiej futurystycznej, fantastycznej, mamy do czynienia na przykład z publikacjami w jakiś holograficzny sposób przedstawianymi, czy jakiś futurystyczny, taki właśnie bardzo nie na czasie w tej chwili, ale być może w przyszłości się to pojawi. O to być może po prostu czytelnictwo w ten sposób przetrwa. W tej chwili czytelnictwo mniej jest może takie namacalne, jak już wspominałem też wcześniej, fizyczne na kartach, gdzie sobie siadamy w fotelu i oddajemy się lekturze. Trudno powiedzieć, czy częściej, ale na pewno zdarzają się przypadki, że mamy do czynienia z tą lekturą elektroniczną, e-bookami. Nie jest to złe. Tak jak poprzednio mówiłem, prasa czy radio też ewoluowały, muszą się dostosowywać do współczesnych warunków. Podobnie będzie pewnie z czytelnictwem, więc raczej nie stawiam na to, żeby ono kiedykolwiek wymarło. Najwyżej może po prostu ewoluować, zmienić się w coś innego. Może lektury będą interaktywne. Zobaczymy, jak to będzie.
Ta sztuczna inteligencja, komputery mogą się wydawać właśnie takim zagrożeniem. Stąd pytanie, czy lepiej trwać przy tej tradycyjnej formie czytelnictwa w formie papierowej, czy jednak warto jest się otworzyć na te propozycje współczesności?
Wydaje mi się, że warto się otworzyć, to znaczy miałbym podejście do tego w ten sposób, że jeżeli ktoś, tak jak wspomniałem już odnośnie dzieci, jeżeli ktoś, dziecko, bo tu mam tutaj taką osobę na myśli, preferowałaby lekturę elektroniczną, no to tak jak wspominałem, raczej nie zniechęcałbym jej do tego, a cieszył się z tego, że w ogóle chce czytać, lektura sama w sobie zanika tak po prostu, już nieważne, czy ona jest elektroniczna, czy taka papierowa. I jest to z jednej strony może zagrożenie, jakieś takie media, powiedzmy, społecznościowe, czy rozwój sztucznej inteligencji, jak pani redaktor tutaj wspomniała. Natomiast wydaje mi się, że też na siłę nie ma co po prostu szukać tutaj jakichś rozwiązań, żeby kogoś zmuszać, bo nie ma nic chyba gorszego niż właśnie zmuszanie do lektury, czy epoki literackiej, czy jakiegoś autora. Jeżeli rodzice na przykład uważają, że dany autor jest najlepszy na świecie i im najbardziej odpowiada i uważają, że to dzieło jest wartościowe, to jak najbardziej powinni przekonywać na przykład swoje dziecko do tego, czy zachęcać bardziej, może powiedzmy, sięgnęło po coś takiego, tłumaczyć, dlaczego to jest dobre i tak dalej. Natomiast nie na siłę pod tytułem takim zostaw elektroniczną lekturę, bo ona jest najgorsza i nic z niej nie wyniesiesz. Byłbym raczej za tym, żeby dyplomatycznie i delikatnie współpracować w tej materii między, powiedzmy, no bo to chyba jest najbardziej taka oś rodzice, dzieci dzisiaj, gdzie mamy rodziców, którzy jeśli czytają, to czytają właśnie papierowe egzemplarze oraz dzieci, które czytają lepiej, żeby papierowe, ale wydaje mi się, że częściej pewnie już elektroniczne, więc na tej osi lepiej o współpracę niż o to, żeby konkurować między sobą, po prostu lepiej się dogadywać. Wtedy pojawiają się rodzice, którzy mogą z tym dzieckiem się spotkać, porozmawiać i powiedzieć, te lektury nie są dla ciebie dobre, nie podobają ci się, ale to nie znaczy, że to jest cały świat. I po prostu pokazują pozycje, które być może go zainteresują. Być może, nie oszukujmy się też w pewien sposób, lektury, które są w kanonie, są lekturami, powiedziałbym, mniej nastawionymi na to, żeby zainteresować. To może nie brzmi dobrze. Natomiast są bardziej lekturami takimi wyjściowymi, żeby kształtować jakąś taką świadomość. Świadomość człowieka jako takiego, publikacjami, które, czy utworami, które miały jakieś znaczenie dla Polski, dla Polaków, na przykład dzieła Mickiewicza, Słowackiego, jakiegokolwiek takiego pisarza. I są to pozycje obowiązkowe dla takiej elementarnej świadomości, że istniały, jak wyglądały, o co w nich chodziło, mówiąc tak wprost. Natomiast wydaje mi się, że nie muszą one być interesujące pod kątem takim, żeby się w nich zaczytywać, jeżeli faktycznie dana osoba nie uważa, że taka lektura jest ciekawa. No bo czasy się też zmieniają, forma, która istniała w tamtym momencie, była zupełnie inna, być może sposób przekazywania treści, które są mimo wszystko uniwersalne, jest już inny. Więc jeżeli dziecko na przykład woli sięgnąć po jakąś inną książkę, albo nie wie jeszcze, po jaką książkę chciałoby sięgnąć, to warto po prostu może poszukać z nim, pójść do biblioteki, porozmawiać z przedstawicielami tej biblioteki, którzy tam pracują. Oni na pewno będą w stanie też wskazać taką pozycję, poszukać czegoś. Wiele jest też nowinek jakichś przedstawianych bezpośrednio dla dzieci, czy przygotowywanych bezpośrednio dla dzieci, więc takie pozycje też się zdarzają. A bywają też pozycje, które są specjalnie przygotowywane dla dzieci, na przykład tego samego autora w jakiś inny sposób, z ilustracjami, czy tego typu rzeczami, więc...
Ale to założyliśmy już taki scenariusz, gdzie faktycznie rodzice czytają. A co jeśli rodzice nie czytają?
To znaczy, na pewno jest też tak, że jeżeli dziecko nie spotka takiej osoby, która będzie chciała mu pokazać ten świat, to na pewno samo do niego może mieć trudno trafić. Jeżeli to nie będą rodzice, którzy, tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, sami nie czytają albo no, nie są na bieżąco, no to lepszym rozwiązaniem pewnie będzie na przykład pedagog jakiś czy nauczyciel. Natomiast on też w pewien sposób jest być może zamknięty w tym kanonie, który gdzieś tam jest narzucany przez ministerstwo czy przygotowywany odgórnie. No i to jest też sztuka pewnie dla samego nauczyciela, żeby wyjść ponad ten kanon. Mimo tego, że ci nauczyciele, pedagodzy są zobligowani do tego, by go realizować, to mimo wszystko też w jakiś sposób popychać dzieci do lektur też innych. Nawet jeżeli one nie są kanoniczne i jeżeli nie spełniają wszystkich wymogów, które powinny być spełniane przy realizacji programu w danym roku.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Tak oto dobiegła końca kolejna audycja z cyklu Kto czyta, nie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa z panem Krzysztofem wam się podobała, że też wyciągnęliście z niej coś dla siebie. Być może ktoś stwierdził po wysłuchaniu tej audycji, że może warto zwrócić uwagę na kierunek, jakim jest filologia polska. Kto wie, być może komuś spodobały się propozycje czytelnicze pana Krzysztofa. Albo też ktoś zrozumiał, że internet nie jest tylko inwazyjnym źródłem pozyskiwania wiedzy, ale można go również odbierać w sposób pozytywny, jeżeli tylko znamy umiar i podchodzimy do tego z głową. Życzę wszystkim pogody ducha i do usłyszenia w następnym miesiącu. Kto czyta, nie błądzi. Czyli o książkach w życiu człowieka. Audycja Karoliny Gaweł.